siedział z zamkniętymi oczami i krzyczał, że tak świat nie może wyglądać. Będzie tak zajebiste, że generalnie klienci nie będą chcieli pójść gdzie indziej.
Cześć, tutaj Szymon Trzepla, a to jest podcast UX po godzinach. Wraz ze zdobywaniem kolejnych poziomów wtajemniczenia w UX, zwanych potocznie szczeblami awansu zawodowego, od projektantów czy badaczy wymagane jest coraz częściej rozumienie aspektów biznesowych produktu, czy wręcz wpływania na jego strategię. Ja sam jestem entuzjastą takiego holistycznego podejścia, które też stosujemy z Krzyśkiem w Quail, i mogę Was zapewnić, że moja dzisiejsza gościni w temacie budowania strategii dla produktów to jest po prostu top. Jak już dobrze wiecie z tytułu, była nią dr Aga Szóstek, projektantka strategiczna i autorka książek The Umami Strategy oraz Leadership by Design. Aga przez ostatnie 2 dekady współpracowała z czołówką firm łączących design, technologię i biznes. Obecnie zajmuje się również mentoringiem liderów i kadry zarządzającej w zakresie właśnie strategicznego podejścia do zmian. Zaczynkiem do naszej rozmowy była właśnie lektura książki Agi, po której uznałem, że muszę ją zaprosić. Nie jest to jednak rozmowa sponsorowana w żaden sposób. Może sfrajerzyliśmy? Być może, nie wykluczam, ale uważam, że było mimo wszystko warto i to do tego stopnia, że nasza rozmowa będzie podzielona na 2 części. Nie udało nam się zmieścić wszystkich wartościowych wątków w 30 minut, więc aby nie zabierać Wam nic z wartości, część druga będzie dostępna dla Was za tydzień. Na rozgrzewkę szereg komórek przed tą rozmową mam też dla Was tematyczną zagadkę prosto od Agi. Uwaga! Umami to smak wszechobecny w kuchni azjatyckiej, szczególnie w Japonii, Korei, Tajlandii i Chinach. Jaki kraj świata zachodniego zalicza się też do tej grupy? Czy jest to A. Hiszpania, B. Włochy, C. Stany Zjednoczone, czy D. Polska? Czas na zastanowienie macie do przyszłego tygodnia, kiedy to w drugim odcinku wyjaśnimy tę zagadkę. A teraz już zapraszam na rozmowę. Mam nadzieję, że będziecie się bawić i czuć równie dobrze, co ja. Cześć, Aga.
Cześć.
Super, że się nam udało. Umówić się w ogóle, tak dla słuchaczy, taki disclaimer, to jest najszybciej umówiony wywiad w historii tego podcastu. Dosłownie kilka dni minęło od propozycji do dzisiejszego nagrania, więc mega. A spotykamy się dzisiaj w sprawie książki, co też jest dla nas nietypowe, jeszcze nigdy się wcześniej nie zdarzało. Chodzi o strategię Umami, czyli jak połączyć biznes z projektowaniem doświadczeń i wyróżnić się na rynku. Brzmi tytuł bardzo UX-owo. Ja miałem takie mocno UX-owe tej nadzieje z nim związane. Później po lekturze mam takie, czy na pewno? Zobaczymy, dla kogo ta książka tak naprawdę jest. Ale zanim do tego dojdziemy, to Aga, jakbyś mogła tutaj krótko opowiedzieć właśnie, czym jest strategia Umami, na czym się opiera, najlepiej na jakichś mięsistych przykładach.
Może zacznę trochę od historii, bo to bardzo pomaga w wyjaśnieniu, czym jest strategia Umami. Ja już od jakiegoś czasu dłuższego na rynku polskim zaczęłam współpracować z różnymi firmami, które chciały znaleźć nowe sposoby wyróżniania się na rynku. No, przychodzą do mnie jako do projektantki, więc w związku z tym tutaj zaczęliśmy rozmawiać o projektowaniu doświadczeń. Przy czym też pewnie to, co jest istotne, to żeby powiedzieć, że UX, CX to są jakby 2 części tego, co ja jakby rozumiem przez elementy projektowania doświadczeń. Natomiast dla mnie projektowanie doświadczeń to jest połączenie tych światów i przeciągnięcie ich na kolejny poziom.
Tak.
I współpracując z tymi różnymi firmami, mniej lub bardziej znanymi w Polsce, zorientowałam się, że bardzo wielu ludzi na poziomie zarządu jakby czuje wartość tego, o czym ja opowiadam. Są podekscytowani, jak mówię, słuchajcie, trzeba postawić na strategię doświadczeń i to jest w ogóle ważne. Po czym jak dochodzi do momentu przełożenia tego właśnie na działania strategiczne, czyli wpisanie tego w strategię firmy, no to okazuje się, że skucha z tego wychodzi generalnie. W sensie nic się nie dzieje, znaczy na poziomie operacyjnym, taktycznym to tam jeszcze jakieś ruchy się wykonuje, ale już jak przychodzi na strategię, no to mamy tego naszego nieszczęsnego NPS-a, który jest wszechobecny, już na zachodzie się powoli wszyscy odchodzą od niego, u nas jeszcze działa. No i jest kłopot taki, że trochę odbijałam się od tego, że ludzie nie wiedzieli, co z tym zrobić. Rozmawiałam wtedy, to był okres, kiedy współpracowałam bardzo blisko z Playem, jeszcze za czasów poprzedniego prezesa Jorgena Bankiensena. No i w pewnym momencie taka dosyć sfrustrowana tą całą sytuacją poszłam do Jorgena i mówię: Jorgen, słuchaj, dlaczego to jest takie trudne? Dlaczego nie możemy tego wprowadzić na tym poziomie strategicznym? I on popatrzył na mnie z takim uśmiechem, mówi: słuchaj, skończyłem MBA, ja skończyłem studia techniczne, skończyłem studia finansowe i tak dalej. Wiem, jak działać z finansami, wiem, jak działać z technologią, wiem, jak działać z biznesem. To, o czym ty mówisz, to jest w ogóle jakaś nowa dziedzina. Ja kompletnie nie wiem, jak to włożyć w tą strategię organizacyjną. No więc wróciłam do domu i stwierdziłam: ok, no to może zamiast się wkurzać, to może powinnam coś na ten temat napisać. I taki był powód w ogóle siąścia do tej książki. Dlatego myślę, że masz rację, że ta książka, ona oczywiście jest potrzebna projektantom, którzy chcą jakby wejść w konstruktywną debatę z biznesem na temat tego, jak łączyć te światy biznesu ze światem projektowania doświadczeń. W tym sensie, że ona buduje język do rozmowy z biznesem o strategicznym projektowaniu doświadczeń. Natomiast moją publicznością, dla której to pisałam, jednak w dużej mierze byli ludzie, którzy są odbiorcami tego, co my robimy, raczej niż robią to, co my robimy, w sensie nie projektanci. No.
Wiesz, to jest też umiejętność badacza i projektanta, mam wrażenie, bardzo istotne, o której się z jednej strony zapomina, a z drugiej strony gdzieś tam w szkole, na kursach ciężko jest tego nauczyć, tak, żeby rozmawiać językiem biznesu z biznesem tak naprawdę, żeby oni nas wysłuchali, tak? Bo to nie jest, nie wiem, ich zła wola zazwyczaj. Ja mam bardzo dobre wspomnienia z biznesem i relacje na ogół, więc nie uważam, żeby tam występował jakiś szczególny opór, tylko trzeba po prostu umieć dotrzeć, tak? Umieć uargumentować odpowiednio to, co chcemy zrobić, dlaczego to jest dobre dla biznesu i dlaczego dobro klienta jest dobrym też biznesu. Czasami trzeba oczywiście iść na ustępstwa, ale jak się ma dobre argumenty, to można naprawdę na fajnym poziomie rozsądnie z rozsądnymi ludźmi rozmawiać, bo oni też się nie wzięli zazwyczaj, tak gwiazdka zazwyczaj, gdzieś tam na tych stołkach zarządczych za nic, nie?
Zdecydowanie tak, natomiast bardzo często takim konfliktem, który się pojawia, jest to, że projektanci najczęściej skupiają się na celach długoterminowych, w sensie, że my chcemy budować doświadczenie, które z czasem zaczyna budować relacje i z czasem zaczyna budować zaufanie, lojalność i tak dalej, i tak dalej. No a biznes jest często skupiony na tych celach jednak krótkoterminowych, czyli musimy zamknąć kwartał, bo inaczej nas, nie wiem, zwolnią albo wyrzucą i zastąpią kimś innym. I tu jest takie napięcie, które się pojawia, które często obie strony w momencie, kiedy nie umieją i nie mają narzędzi do tego, żeby ze sobą rozmawiać, to prowadzi do tego, że się obie strony okopują po dwóch stronach barykady, no i komunikacja się kończy, a biznes wygrywa, no bo krótkoterminowy cel, dowożący cele biznesowe i jakąś tam kasę, która była założona, no z założenia wygra, prawda?
Tak, no i umówmy się, no, my jesteśmy też sługami biznesu, tak? Jesteśmy sługami, tak proklamowanymi sługami użytkownika, ale też sługami biznesu, tak? To biznes nam płaci, biznes nas zatrudnia po to, żeby zarobić więcej pieniędzy, a nie mniej, prawda? Na coś te pensje idą, więc ja to też się staram powtarzać, czy młodszym projektantom, czy gdzieś studentom, z którymi czasami pracuję, że oczywiście dbamy o użytkownika, ale tym naszym pierwszym użytkownikiem jest biznes i o potrzeby biznesu też trzeba dbać. Od nich tak naprawdę wszystko zależy, więc jak ich nie przekonamy naszej racji, no możemy sobie zaprojektować najfajniejsze doświadczenia, najpiękniejsze, najbardziej użyteczne, które trafią do kosza, bo właśnie ten cel krótkoterminowy, bo zdanie biznesu będzie ważniejsze i nikt nas nie wysłucha.
Z drugiej strony, wiesz, ja myślę, że też naszą rolą jest edukowanie biznesu, no bo wiesz, oni często nie mają tej wiedzy, którą my mamy, często nie rozumieją różnych aspektów. Dzisiaj nawet korespondowałam z kolegą, z którym robiliśmy wspólny projekt. Ja zaczynałam ten projekt właśnie od części strategicznej i oni później kończyli. No i właśnie opowiadał mi, jak to szef marketingu tegoż produktu najpierw bardzo długo nie chciał wysłuchać relacji, nagranych wywiadów z klientami, patrząc na to, znaczy żeby zobaczyć, jak wygląda proces, który przygotowują dla swoich klientów, po czym jak już został zmuszony de facto do tego, to siedział z zamkniętymi oczami, krzyczał, że tak świat nie może wyglądać. No więc to jest trochę nasza rola, żeby pokazywać, że ten świat wygląda jednak tak, jak wygląda, lub może wyglądać tak, jak mógłby wyglądać, jak my też często, będąc idealistami, go widzimy. Mhm. Natomiast to, do tego jest też potrzebna swoista umiejętność perswazji i wpływu i inspiracji do tego, żeby doprowadzać, żeby te rzeczy ich zarażały, że nie zmusimy biznesu do tego, żeby to zrobił, ale możemy ich na pewno do tego namówić.
Zdecydowanie. I jeżeli użyjemy właśnie dobrych argumentów, będziemy odpowiednim językiem rozmawiać, to nie ma powodu, żeby się nie zgadzali, bo wszyscy gramy do jednej bramki tak naprawdę. Tak, tylko mamy inne narzędzia, żeby tą piłkę kopać w tym kierunku.
Dokładnie.
No. Ale trochę odpłynęliśmy, mam wrażenie, więc do tego umami właśnie. Czym jest dla ciebie ta strategia umami? Czym ona się objawia? Na czym ona polega? Tak? Książka w pigułce.
Wiesz co, generalnie jest tak, że ludzie zapamiętują doświadczenia w określony sposób. Możemy mówić o takich dwóch częściach naszej świadomości, prawda? Mamy ja doświadczające, czyli to jest takie ja, które zbiera wszystkie informacje z naszego środowiska, wszystkie bodźce wzrokowe, słuchowe, zapachowe, dotykowe itd., itd., które przeżywa jakiś proces, w którym jesteśmy, no przeżywa nasze życie, no więc jeżeli wchodzimy w interakcję z jakimś produktem, czy marką, czy jakąś usługą, no to ono jakby doświadcza tej usługi na bieżąco i mamy ja zapamiętujące, które buduje narrację naszego życia, w którą wpasowuje te usługi i rozwiązania, z których korzystamy. I teraz może być tak, że rozwiązanie, z którego skorzystaliśmy, może pasować do tej naszej narracji albo nie. Co więcej, może być zdecydowanie gorsze od tego, co sobie w ogóle wyobraziliśmy na temat tego, jak takie doświadczenie będzie wyglądało, albo zdecydowanie lepsze. A w ogóle nasz mózg generalnie zawsze buduje sobie oczekiwania, więc my wchodząc w interakcję z jakimś rozwiązaniem, na pewno jakieś oczekiwania na temat tego, jaka ta interakcja będzie, mamy.
Czy to nie jest w takim razie, że próbujemy tutaj zmanipulować kogoś?
Ja myślę, że nie, że to jest, znaczy wiesz, oczywiście narzędzia są narzędziami, więc...
Tak, są neutralne etycznie, pytanie, jakie wykorzystamy.
Dokładnie, więc oczywiście i wiesz, im mocniejsze narzędzie, w sensie im ma większy wpływ, tym łatwiej jest je wykorzystać negatywnie, ale też łatwiej jest je wykorzystać pozytywnie. I to jest w dużej mierze taka nasza rola trochę, o której się jeszcze mało mówi, nasza rola jako projektantów, jako ludzi, którzy są odpowiedzialni za też etykę i moralność rozwiązań, które projektujemy. No bo
na szczęście coraz więcej. Mam wrażenie, szczególnie tak. Na Zachodzie, że się coraz więcej o tym mówi i na kursach to się bardzo często pojawia i się ludzi faktycznie o tym uczy, o takiej odpowiedzialności.
Tak, no i wiesz, nawet ostatnio rozmawiałam też z potencjalną klientką zagraniczną, gdzie rozmawiałyśmy o dark patternach i o tym, jak w jej biznesie te dark patterny się jednak pojawiają i że do niej czasami biznes też przychodzi mówiąc, że tutaj mogłaby zastosować. I ona mówi, że w ogóle absolutnie nie ma takiej opcji.
Słusznie. Jak opowiedziałaś tym ja doświadczającym, ja zapamiętującym, to może brzmieć trochę baśniowo, ale osoby, które może nie są tak blisko w kręgach kognitywistycznych czy psychologicznych, to są faktycznie pojęcia naukowe. To chyba Daniel Kahneman, tak?
Tak, dokładnie Kahneman.
Mhm. Je ukuł. A ja też ze swojej perspektywy mogę dodać, że na studiach bardzo mi się mocno wykuło w głowie to, że nasza pamięć nas bardzo mocno lubi oszukiwać tym, jak ona faktycznie działa i wygląda. Tak nam się wydaje, jak sobie coś przypominamy, że to jest po prostu fotograficzna pamięć, że odtwarzamy wideo, które się wydarzyło, ale tak naprawdę nasze wspomnienie rekonstruujemy na bieżąco, ono się renderuje w naszej głowie w czasie rzeczywistym na podstawie właśnie tych najważniejszych emocji, których doświadczyliśmy, tego, co gdzieś tam nami najmocniej wstrząsnęło. Z tego sobie tworzymy taki piękny obraz, który się wydaje całkowicie pełny, ale jakby postawić obok tego faktycznie zdjęcie tej sytuacji, które ktoś zrobił, to będą dwa zupełnie różne obrazki.
A notabene, jeżeli ktoś nie wierzy, że tak jest, to polecam, jak macie jakiś taki, nie wiem, zrobiliście coś razem ze znajomymi, czyli jakieś doświadczenie wspólne z grupą innych osób, to spotkajcie się po tygodniu i opowiedzcie sobie, co się wydarzyło. Natychmiast wyjdzie, jak dalece rozbieżne są te historie.
Dokładnie. I to nawet nie na poziomie tego, kto jaki kolor miał pod koszulkę, ale kto co zrobił, kto co powiedział. Później się okazuje, że padł jakiś świetny pomysł, nagle wszyscy są ownerami tego pomysłu, nie? Co znamy chyba ze spotkań bardzo często.
Tak.
Tak, sukces ma wielu ojców, a tylko porażka jest sierotą.
Tak.
W książce bardzo mi się spodobał przykład tego, jak strategia umami, czy świadomie, czy nieświadomie, pewnie świadomie wdraża InPost. Co on robi takiego, że pozamiatał, mam wrażenie, na tym rynku logistyki, albo przynajmniej stał się bardzo silnym graczem, jeżeli nie najsilniejszym.
Wiesz co, znaczy przyznam szczerze, że ja używam faktycznie InPostów w książce jako przykładu, ale używam go głównie, znaczy tam to, co jest opisane, to jest raczej moja ułańska fantazja niż konkretne dane InPostowe, więc nie wiem, czy tak jest. To była moja interpretacja tego, w jaki sposób oni zafunkcjonowali na rynku. Natomiast ponieważ oni są bardzo takim znanym przykładem, więc byli o tyle łatwym benchmarkiem, czy też taką historią, którą można było tutaj wykorzystać. I faktycznie zrobili całkiem spoko robotę, choć jeżeli ktoś miał do czynienia z ich customer service, to wie, że tam jeszcze trochę roboty jest zdecydowanie do zrobienia, bo tam leżą te procesy straszliwie. Natomiast całe umami polega po pierwsze na tym, że trzeba zrozumieć, jakie historie wasi i twoi klienci opowiadają na twój temat. Czyli spróbować złapać tak zwany sentyment, tak bardzo naukowo, ale takie po prostu emocjonalne zabarwienie tego, o czym ludzie opowiadają, kiedy opowiadają o twojej marce. I w momencie, kiedy to się już złapie, to pozwala na to, żeby trochę się zastanowić, jakie są cechy, które... Oczywiście tam jest masa rzeczy na pewno do poprawy, ale są jakieś cechy, którymi się wyróżniacie na rynku, w sensie, że nie wiem, klienci mówią, że no, u nich to jest no, tak niekonwencjonalnie, tak trochę inaczej niż wszędzie indziej. No i jeżeli się znajdzie takie rzeczy, to bardzo często to można zamienić na swoje wyróżniki, czyli na te, ja to po angielsku nazywam edges. Do edges jako takich, do wyróżników, warto jest dołożyć wizję doświadczenia, która jest tak naprawdę, powiedziałabym, takim celem wykraczającym poza robienie własnego biznesu. Czyli oczywiście jest ważne, żeby robić biznes i dowozić wartość dla klientów, w sensie taką, powiedziałabym, hedonistyczną, czyli że ja, korzystając z jakiegoś rozwiązania, mam zaspokojoną jakąś potrzebę, która jest dla mnie istotna. Natomiast problem polega na tym, że ludzie, my jako klienci bardzo szybko przyzwyczajamy się do dobrych rozwiązań i to coś, co było wczoraj jeszcze bardzo fajne, to dzisiaj już jest takim, z angielska się mówi new normal, no nie, że takie już, to, no oczywiście, że przecież tak powinno być. No i ten fenomen się nazywa pozytywną adaptacją i on wynika też z takich bardzo ewolucyjnych cech, czyli z tego, że jak się coś negatywnego czy pozytywnego wydarzyło i się na tym skupialiśmy, no to potem trzeba było naszą uwagę rozszerzyć, żeby ten mózg jednak patrzył i oceniał sytuację, czy jest jakieś zagrożenie w okolicy, czy nie.
A jak się wydarzyło coś i nas nie zabiło, znaczy to coś było dobre i no, możemy do tego podejść trochę
albo niewystarczająco złe, no bo wiesz, jak
albo niewystarczająco złe. Tak.
No jak ci tygrys bengalski odgryzł nogę, no to może żyjesz, ale już bez nogi.
No ale tutaj ten element traumy jest, nie? Ale właśnie tak. Ta nowość, o której mówisz, jak się pojawia jakaś nowość na rynku i ona się okazuje, że o, że to jest coś, co mi daje jakąś ekstra wartość, no to właśnie bardzo łatwo jest przyswoić i potraktować jako ten new normal.
Dokładnie. No i teraz ten proces jest nieodwracalny. Znaczy to jest coś, co jest zresztą przekleństwem dla biznesu, no bo biznes się stara, żeby zrobić jakieś nowe rzeczy dla klientów, a oni się, kurczę, przyzwyczajają ciągle do tego i ciągle oczekują, że będzie coś nowego. Więc wizja jest potrzebna po to, żeby właśnie trochę zaradzić tej pozytywnej adaptacji, bo wizja, która mówi o tym, że firma oprócz tego, że działa na rynku i produkuje jakieś tam rozwiązania, to robi też coś dobrego dla świata szeroko rozumianego. To może być społeczność, to może być społeczeństwo, to może być środowisko. I w momencie, kiedy ludzie mają poczucie, że oprócz tego, że mają zaspokojoną własną potrzebę, ale mają też poczucie, że dzięki interakcji z daną firmą przyczyniają się do tego, że coś, co dla nich jest istotne, jest też wdrażane w tym świecie, w takim sensie, że nie wiem, Patagonia jest tutaj takim pewnie najbardziej sztandarowym przykładem, która wykupuje połacie ziemi w Patagonii, notabene, nomen omen, po to, żeby robić z tego naturalny rezerwat, po to, żeby ludzie po prostu nie wchodzili tam z swoją ingerencją, żeby zachować taki naturalny habitat. To jest coś, co pozwala na to, żeby właśnie klienci, nawet jeżeli nie zawsze się będzie miało najbardziej interesujące, intrygujące i najnowsze rozwiązania na rynku, to w dalszym ciągu chcieli zostać z taką firmą, z takimi rozwiązaniami, no bo mają poczucie, że zostając z nimi, no to tutaj jeszcze kontrybuują do czegoś większego niż oni sami i ich własna potrzeba. I ostatnim elementem jest to, że trzeba zrobić metryki do tego. I te metryki, tu znowu nie chodzi o to, żebyśmy badali znowu konwersję albo tego NPS-a, o którym wspominałam, tylko żeby zrobić faktycznie metryki, które pozwalają zobaczyć, czy klienci zaczynają opowiadać o was historie, w których mówią o waszej wizji i o waszych wyróżnikach. I wtedy wiecie, że budujecie jakieś rozpoznanie na rynku.
To teraz na przykład, tak już trochę nam się tutaj przewinęła Patagonia, tak jako przykład tej właśnie większej wartości, ale może właśnie z polskiego rynku. Czy ten InPost rzeczony, czy jakaś inna firma, kto to robi dobrze, jakbyś mógł właśnie pokazać przykłady, czym to się je, tak jak taka strategia wygląda w praktyce.
Wiesz co, znowu, nie wiem jaka jest strategia InPostu, więc oczywiście tutaj to jest moja wyobraźnia, która tutaj działa, ale mogłam sobie wyobrazić coś takiego, że InPost powiedział, że ich wizją jest to, że wymyślą teleportację. No nie? Taki drobny temat do rozwiązania, prawda? No ale, no więc od ludzi głupio zacząć, zaczynają od paczek.
Jak się kogoś zgubi, to już w ogóle będzie tragedia.
Dokładnie, albo się złoży niewłaściwie. No więc zaczynają od paczek. No i jakby założenie jest takie, że ma być poczucie u klientów, że dostawy paczek są nieodróżnialne od teleportacji, czyli masz wrażenie, że wkładasz w jedno miejsce paczkę i ta paczka się po prostu materializuje w innym miejscu. No to mogłaby być wizja. Ona jest bardziej technologiczna niż taka powiedzmy społeczna, natomiast taka wizja też może być i ona też może być zdecydowanie wizją doświadczenia, które będzie nakręcało to, że ludzie będą chcieli się z taką marką identyfikować. No i wyróżniki, które też mi się wydaje, że oni mają, to jest z jednej strony efektywność. Paczki dostaje się z jednej strony szybko, ale z drugiej strony też w momencie, który jest dla nas wygodny jako dla użytkowników, czyli na przykład to, że można paczkę odebrać przez 48 godzin, jest argumentem na to, że no dobra, może paczka szybko dotarła, ale ja nie zdążyłam wrócić z wakacji, więc w związku z tym nie zdążyłam jej odebrać, bo były 3 godziny, okienko 3-godzinowe, no więc w związku z tym niestety paczka wróciła i klapa ogólna. A z drugiej strony ich komunikacja pokazuje na to, że taką pewnie drugą wartością jest swoista słodziakowatość tej komunikacji, czyli że paczucha, która do nas gada, niekoniecznie oficjalna, pod krawatem tutaj firma z podpisem zespół jakiś tam. I to daje takie poczucie takiego luzu i emocjonalnego, braku emocjonalnego dystansu. I to fajnie działa, mimo że przecież ta komunikacja już jest na rynku, ile, 10 lat?
Oj, no nie wiem, ale no chwilę, na pewno dla mnie, pamiętam jak InPost wszedł, to dla mnie największą atrakcją, poza tym, że było w paczkomacie, można sobie było odebrać paczkomatu, to było to, że ja dostanę jakiś żart od tego paczkomatu później.
No.
Tak, każdy odbiór paczki się kończył jakimś kawałem, strasznie suchym, ale strasznie mnie to cieszyło, że dostaję coś takiego.
No dokładnie, i wiesz, i to oczywiście tutaj jest komunikacja, która jest takim wyróżnikiem, ale na przykład jest, akurat w Polsce nie ma tak dużo przykładów, niestety jeszcze, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Natomiast jest taka na przykład firma, która się nazywa Crowdfarming, przez którą można zamawiać owoce głównie z krajów południowoeuropejskich, czyli tam z jakiejś Hiszpanii, Portugalii i tak dalej, Włoch. I oni według mnie mają fantastyczną wizję, no bo oni na przykład raz do roku dla swoich klientów generują taki sustainability report, czyli mówiący o tym, w jaki sposób oni dbają o to, żeby jak najmniejszy ślad węglowy zostawiać. I to jest niesamowite. Znaczy ja uwielbiam u nich kupować, bo z jednej strony wiem, że dostaję ekologiczne jedzenie, które jest dla mnie istotne, no bo chcę dbać o swoje zdrowie. Z drugiej strony wiem, że wspieram lokalnych rolników, którzy mogą prowadzić to na swoich zasadach, a niekoniecznie musieć się poddawać często niestety terrorowi dużych firm. A z trzeciej strony tutaj wiem, że kupując od nich, jakby wspieram to, że po prostu ten ślad węglowy jednak jest relatywnie niewielki przy tych moich zakupach. Więc nie mam takich wyrzutów sumienia, że w Polsce usiłuję jeść mango i pomarańcze i mandarynki i tego typu rzeczy.
Tak, z jakiegoś tam właśnie wyzysku z tak południowoamerykańskich rolników na przykład.
No.
Okej. Okay. No. Kilka fajnych przykładów, ale zastanawiam się, czy taka strategia, próba wprowadzenia takiej strategii się na pewno sprawdzi w każdej branży. Wyobrażam sobie, że są takie usługi jednorazowe, jak na przykład firmy remontowe, czego też się przykład pojawia w książce i może do tego nawiążemy później, czy usług, które wiążą na dłużej. Na przykład ja miałem ostatnio doświadczenie z firmą dostarczającą mi internet, której chciałem, wydawało mi się, zrobić najprostszą rzecz na świecie. Chciałem im zapłacić więcej. Chciałem podnieść prędkość internetu, chciałem im zapłacić więcej. Z dnia na dzień 50% więcej byłem skłonny zapłacić za tą samą usługę, tylko żeby było trochę szybciej. Najpierw napisałem na czacie. Odbiłem się od czatu, przekierowany na infolinię. Na infolinię powiedzieli, nie mogę panu pomóc, mogę panu telewizję sprzedać. Ale internetu...
Dziękuję bardzo.
Nie, proszę iść do salonu. W salonie pan bardzo miły oczywiście był, ale stwierdził, że no niestety nie ma takiej opcji w swoim systemie. On mi może co najwyżej wyłączyć ten internet, co mam teraz, i za miesiąc włączyć nowy. No więc trochę się tym zirytowałem. Po złości bym nawet chciał wypowiedzieć tę umowę, ale znowu nie chce mi się z tym męczyć. Mhm. Więc tutaj skończyłem to doświadczenie bardzo sfrustrowany, ale mimo tego zostałem z tą firmą, no bo za dużo mnie kosztowało wyjście z tej relacji.
Dobra, ale teraz pytanie takie, czy tutaj nie mówisz nazwy, rozumiem, natomiast jeżeli opowiadasz o tej historii swoim znajomym, to zapewne wymieniasz tą nazwę i mówisz, słuchajcie, oni po prostu są beznadziejni, bo nie zrobili tego wszystkiego, co powiedziałeś przed chwilą. Więc w związku z tym, co robisz, to generujesz negatywny word of mouth.
Tak.
I na tym polega budowanie doświadczenia. Generalnie budowanie doświadczenia polega na tym, że masz z jednej strony brand i marketing, który składa jakąś obietnicę, a z drugiej strony to doświadczenie UX, CX, wszystkie te rzeczy wypełniają tą obietnicę na takim poziomie, który jest satysfakcjonujący dla klienta. I generalnie chcesz to zrobić w taki sposób, żeby ci klienci opowiadali tę historię innym, mówili, słuchajcie, przenieście się tam wszyscy, bo po prostu tam nie dosyć, że robią to, co obiecali, to jeszcze dają więcej. No to jest po prostu idealna sytuacja. No i teraz jest w tej sytuacji, o której ty mówisz, to jesteś tak zwanym klientem transakcyjnym. To znaczy faktycznie być może w tym momencie ci się nie chce od nich odejść, bo to jest za dużo trochę zawracania głowy, ale wyobraź sobie, że na przykład dzwoni dzisiaj do twoich drzwi inny provider i mówi, panie Szymonie, ja pana dzisiaj przepnę, będzie miał pan prędkość, jaką pan chce, za cenę, która jest niższa od tego, co oni zaoferowali, i po prostu nic pan nie musi zrobić. Ile ci minut zajmie zastanowienie się nad tym, czy się przenieść?
No to bym się od razu.
A, no właśnie. No i chodzi o to, żeby zbudować relacje, gdzie mimo, że może się pojawić oferta, która jest tańsza, wygodniejsza, bardziej atrakcyjna, to ty chcesz zostać z tą firmą, bo ona ci daje coś więcej niż tylko takie bardzo pragmatyczne rozwiązanie twojego problemu. I z tą firmą, o której mówiłeś, absolutnie takiej relacji nie masz i myślę, że bardzo skutecznie sobie spalili taką możliwość na dłuższy czas.
No tak, na przyszłość się pewnie zastanowię, jak będę z nimi ponownie próbował wejść jakąś relację, to na pewno tak.
No. Poza tym, wiesz, to też na przykład prowokuje do tego, że często klienci, którzy są klientami transakcyjnymi, dość ostro negocjują warunki na koniec, czyli na przykład wypowiadają kontrakt, wiedząc o tym, że w momencie, kiedy wypowiadasz kontrakt, jest szansa na to, że dostaniesz promocję tak zwaną pracowniczą, a bardzo często klienci, którzy są emocjonalnie usatysfakcjonowani, po prostu zostają i przedłużają normalnie i się tam nie biją o te tam kolejne upusty i kolejne zniżki.
A wspomniałeś tutaj właśnie o tym dawaniu czegoś ekstra i to też jest taki temat, który mnie, inaczej, może nie dawaniu ekstra, ale wspomniałeś o tym, że trzeba oferować więcej niż się faktycznie obiecuje, także przekraczać te oczekiwania. I to brzmi super, tak można się pod tym podpisać, podajesz też fajne tego przykłady, ale co kiedy nie wszystkie firmy są w stanie to zrobić, bo jest, wiesz, tak zacięta rywalizacja o klienta, takie są super oferty, takie są wyśrubowane marże, że każdy po prostu musi łokciem, kolanem dopchnąć jak najwięcej w tej ofercie, pokazać się z fenomenalnej strony, żeby ktoś się w ogóle nimi zainteresował. No i później ciężko jest faktycznie sprostać tym oczekiwaniom, ale jak się już tego klienta złapie, no to właśnie on się staje transakcyjny i już PAL 6 zostanie z nami, bo podpisał umowę na 2 lata. I jakoś tam będzie zadowolony, będzie pan zadowolony. Mniej czy więcej, ale będzie pan zadowolony.
Wiesz co, to jest ogromne wyzwanie, szczególnie dla firm usługowych, które mają 100% saturację rynku, jak telekomy, banki, ubezpieczalnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na koniec dnia, znowu wrócę do tego, marketing i brand to jest obietnica, doświadczenie to jest wypełnienie tej obietnicy. I teraz jeżeli zostało mi nadobiecane, czyli ktoś mi po prostu naobiecywał gór złota i w ogóle po prostu wieczną szczęśliwość, ja tam przyszłam i jest generalnie słabo, to generalnie jest tak, że bardzo szybko zaczynamy być niezadowoleni z takiej interakcji i to na przykład w telekomach ma taką piękną nazwę płynnej bazy klientów, czyli co roku około 15-17 do 20% klientów zmienia operatora.
Tak.
Z nadzieją oczywiście, że gdzieś będzie lepiej.
Tak, ale nigdzie nie jest lepiej, więc oni tak pływają, to jest pewne zamknięte grono, tak, więc właśnie z jednej tej czarki się przeleje, wleje się do tej kolejnej, potem z tej z powrotem wróci, no i oni tak pływają i nie ma sensu robić tego umami.
Wiesz co, no nie do końca tak jest, bo na przykład ja pamiętam jeszcze właśnie te nasze czasy playowe, kiedy budowaliśmy doświadczenie klienta w playu, kiedy play był inkumbentem na rynku i był takim tym new kid on the block i tam jeszcze
to
niespecjalnie.
Afery, tak, że tam jakieś łatwiej mieli, już tam taniej coś.
Tak, no to dużo było, ale akurat trochę później już po tym wszystkim się tam pojawiłam. Natomiast założenie było takie, że Play powiedział, że oni będą pierwsi na rynku. To znaczy, że oni dojdą do tego, że będą pierwszym graczem na rynku. I postanowili, że wykorzystają do tego myślenie o doświadczeniu. Dzięki temu zrobiliśmy masę rzeczy, która w tych historiach, które zbieraliśmy o Playu, gdzie ludzie opowiadali historię, mówią, ja się przenoszę do Playa i nie zmienię Playa, bo oni mi dają tą emocjonalną wartość. Na różnych poziomach, bo to tam w zależności oczywiście od grupy klientów. I w momencie, kiedy Play jakby przestał się skupiać na tych rzeczach, no bo wszedł na giełdę, bo potem kupiła go nowa firma, bo tam cała taka historia, no to na przykład teraz z pierwszego miejsca spadli na 4. Więc myślę, że jednakowoż dbanie o to doświadczenie, nawet na rynku, który jest wysycony do granic możliwości, pozwala na tym rynku się rozepchać. Jak Play się pojawił na rynku, to pewnie zakładam, że możesz nie wiedzieć, bo tylko ludzi, którzy byli w telekomach interesowało, ale T-Mobile, który jeszcze wtedy był erą, miał 36 czy 37% penetracji rynku. W momencie, kiedy Play doszedł do pierwszego miejsca, T-Mobile miał 18%. Hmm. No to wyobrażasz sobie, że jeżeli masz firmę, której zjada się 60% ich zasobów, znaczy wiesz, ich klientów, no to to jest bardzo bolesny proces.
No tak, i to budzi sprzeciw, taką niesprawiedliwość, tak.
No i wiesz, ale teraz tak, znaczy trzeba na coś postawić. Można oczywiście postawić na obniżanie cen i jesteśmy najtańsi, idziemy w relację transakcyjną i zbieramy tych klientów, którzy generalnie szukają oszczędności i to jest absolutnie bardzo rozsądna taktyka biznesowa. Można pójść w streamlining, czyli można powiedzieć, ok, robimy wszystko technologicznie, tak żebyśmy po prostu nie mieli żadnego overheadu ludzkiego i dzięki temu nie będziemy mieć kosztów, więc nawet jeżeli te ceny są tam na jakimś tam poziomie, no to mamy z tego duży zysk, no bo nie musimy płacić ludziom za to, że tam muszą różne rzeczy robić. To jest druga strategia. I trzecia strategia to jest to, stawiamy na doświadczenie, czyli budujemy coś, co będzie po prostu, będzie tak zajebiste, że generalnie klienci nie będą chcieli pójść gdzie indziej. I to jest, i wiesz, to ja nie próbuję i nie chcę wartościować żadnego z tych podejść, bo one wszystkie są bardzo rozsądne biznesowo, natomiast to są trzy podejścia i warto jest pomyśleć świadomie, w który się idzie.
I takim biznesowym morałem zakończymy część pierwszą rozmowy z Agą. Na część drugą zapraszam już za tydzień, w której usłyszycie trochę niewygodnych pytań na temat strategii proponowanej przez Agę, odniesień do nowej smartfonowej marki Nothing, czy analizę legendarnych w końcu prezentacji Steve'a Jobsa. Myślę więc, że jest na co czekać, no i wtedy też oczywiście usłyszycie rozwiązanie naszego dzisiejszego quizu. Na koniec bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, nie zapomnijcie ocenić naszego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to bardzo nam pomaga. Odwiedźcie nasz fanpage na Facebooku, aby być na bieżąco. I jeśli chciałbyś bądź chciałabyś ulepszyć swój produkt, może nie wiesz jak to zrobić, napisz do nas na hello@kuale.agency, a my postaramy się pomóc. Dzięki i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!